Długośmy żyli razem z Suszyłowem. Już kilka lat. Powoli przywiązał się do mnie nadzwyczajnie. Nie mogłem tego nie zauważyć, więc też i ja do niego przywykłem. Ale pewnego razu, nigdy sobie tego darować nie mogę, nie spełnił jakiejś mojej prośby, a tymczasem tylko co przedtem wziął był u mnie pieniądze i byłem tak bezlitosny. Powiedziałem mu: pieniądze, Suszyłow, bierzesz, a co zrobić potrzeba, nie robisz. Suszyłow zamilkł, pobiegł w moim interesie, ale nagle posmutniał. Minęło dwa dni. Myślę sobie, niepodobna, żeby to moje słowa tak na niego podziałały. Wiedziałem, że jakiś aresztant domagał się od niego zwrotu groszowej pożyczki. Pewno nie ma pieniędzy, a boi się poprosić mnie o nie. Trzeciego dnia mówię do niego: Suszyłow, zdaje się, że chciałeś poprosić mnie o pieniądze dla Antona Wasiliewa. Oto są. Siedziałem na narach. Suszyłow stał przede mną. Był, jak się zdaje, bardzo tym uderzony, że ja sam mu ofiarowałem pieniądze, sam wspomniałem o jego kłopotach, tym bardziej, że w ostatnich czasach, według swego mniemania, zbyt już wiele nabrał pieniędzy u mnie, także nie śmiał roić nawet, ażebym mu dał więcej. Popatrzył na pieniądze, potem na mnie, odwrócił się nagle i wyszedł. Wszystko to bardzo mnie zastanowiło. Poszedłem za nim i znalazłem go za kazarmami. Stał pod częstokołem, z twarzą zwróconą ku palom, przycisnąwszy do nich głowę i oparłszy się na ręce. Suszyłow, co wam jest? Spytałem go. Nie patrzał na mnie i ku swemu wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem, że gotów jest zapłakać. Wy, Aleksandrze Piotrowiczu, myślicie? Zaczął głosem urywanym i starając się patrzeć na bok, że ja wam za pieniądze, a ja... Ech. Tu znów obrócił się do częstokołu, tak że stuknął się głową o niego i jak nie ryknie. Pierwszy raz widziałem człowieka płaczącego w katordze. Zaledwie go uspokoił i choć od tego czasu jeszcze gorliwie, jeśli to było możliwe, zaczął mi służyć i pilnować mnie, ale po niektórych, prawie nieuchwytnych znakach spostrzegłem, że jego serce nie mogło mi nigdy darować mojego wyrzutu. A przecież inni śmiali się z niego, kłuli go przy każdej sposobności, łajali go nieraz grubo, a on żył z nimi zgodnie i w przyjaźni i nigdy się nie obrażał. Tak, bardzo trudno nieraz poznać człowieka, nawet po wielu latach znajomości. Oto dlaczego katorga z pierwszego wejrzenia nie mogła mi się przedstawić w prawdziwej postaci, jak przedstawiła się potem. Dlatego powiedziałem, że jakkolwiek spoglądałem na wszystko chciwie, z natężoną uwagą, nie mogłem jednak dopatrzeć wielu rzeczy, które były tuż przede mną. Rzecz naturalna, uderzały mnie naprzód zjawiska wybitniejsze, ostro się zarysowujące, ale i te może pojmowane były przeze mnie niewłaściwie i zostawiały w mojej duszy jedno, ciężkie, beznadziejnie smutne wrażenie. Wiele się przyczyniło do tego spotkanie moje z Awem, także aresztantem, który przybył na niedługo przede mną do Ostrogu i który wywarł na mnie szczególnie udręczające wrażenie w pierwszych dniach po moim przybyciu do katorgi. Wiedziałem zresztą jeszcze w drodze, że spotkam się tam z Awem. On zaprawił mi truciznę te pierwsze ciężkie czasy i spotęgował męczarnię mej duszy. Nie mogę przemilczeć o nim. Był to najwstrętniejszy przykład, do jakiego stopnia może się człowiek poniżyć i spodlić, do jakiego stopnia może zabić w sobie wszelkie uczucie moralne, bez pracy i bez skruchy. Aw był to ów młody szlachcic, o którym już wspominałem, mówiąc, że donosił naszemu placmajorowi o wszystkim, co się dzieje w Ostrogu i był zaprzyjaźniony z jego dieńszczykiem Fietką. Oto krótka jego historia. Nie skończywszy nigdzie kursu nauk i pokłóciwszy się w Moskwie z rodziną, która przelękła się jego rozpustnego życia, pojechał do Petersburga i, żeby zdobyć pieniądze, odważył się na pewną podłą denuncjację. To jest postanowił sprzedać krew 10 ludzi dla niezwłocznego zaspokojenia nieugaszonej żądzy rozpusty. Życie petersburskie ze swymi cukierniami i tym podobnymi, zakładam, wzmogło w nim jeszcze więcej tę żądzę. Także on, będąc człowiekiem niegłupim, odważył się na rzecz szaloną i niedorzeczną. Wykazano mu prędko kłamstwo. Do swojej denuncjacji wplątał on ludzi niewinnych, innych oszukał i za to zesłano go na Sybir, do naszego ostrogu, na lat 10. Był jeszcze bardzo młody. Życie dla niego dopiero się zaczynało. Zdawałoby się, że tak straszliwa zmiana w jego losie powinna nim wstrząsnąć, wywołać jakąś reakcję w jego naturze, jakiś przełom. Ale on przyjął swój nowy los najspokojniej, bez najmniejszej nawet odrazy. Nic go to nie wzburzyło, nic go nie przeraziło. Chyba tylko konieczność pracowania i rozstania się z ulubionymi siedliskami w Petersburgu. Zdało mu się nawet, że stanowisko katorżnika rozwiązało mu ręce do większych jeszcze podłości. Katorżnikiem zostałem, więc katorżnikiem będę. Skorom katorżnik, więc nie ma wstydu być podłym. Dosłownie to było jego mniemanie. Wspominam o tej brzydkiej istocie jako o fenomenalnym zjawisku. Kilka lat przeżyłem pośród zabójców, rozpustników, jawnych złoczyńców, a jednak mówię stanowczo, że nigdy w życiu nie spotkałem takiego zupełnego upadku moralnego, takiego zepsucia, takiej podłości jak w Awie. Mieliśmy ojcobójcę ze szlachty, wspominałem już o nim, ale przekonałem się po wielu rysach i faktach, że i ten był nierównie szlachetniejszy i bardziej ludzki od Awa. W moich oczach przez cały czas mego życia w Ostrogu Aw był jakimś kawałem mięsa z zębami i żołądkiem, z nieugaszoną żądzą najgrubszych, zwierzęcych, cielesnych rozkoszy, który dla zaspokojenia tej żądzy w czymkolwiek gotów był z najzimniejszą krwią zabić, zarżnąć, słowem gotów na wszystko, byle tylko końce były schowane. Nic tu nie przesadzam. Poznałem dobrze Awa. To był przykład, do czego może dojść cielesna strona człowieka, niepowstrzymywana wewnątrz żadną normą, żadnym prawem. Z jakimże wstrętem patrzyłem na jego wiecznie szyderczy uśmiech. To był potwór, moralny Quasimodo. Trzeba dodać do tego, że był przebiegły i rozumny, przystojny, trochę nawet wykształcony i miał zdolności. Nie, lepszy pożar, lepszy mur i głód niż taki człowiek w społeczeństwie. Powiedziałem już, że w Ostrogu tak się wszystko spodliło, że szpiegostwo i donosy kwitły i aresztanci wcale się o to nie gniewali. I owszem, z Awem wszyscy byli w bardzo przyjacielskich stosunkach, daleko przychylniejsi dla niego niż dla nas. Łaskawość okazywana mu przez naszego pijanego majora dodawała mu w ich oczach znaczenia i wagi. Między innymi zapewnił on majora, że może malować portrety. Aresztantów zapewniał, że był porucznikiem gwardii. I ten zażądał, aby go wysłano na robotę do jego domu, dlatego, rozumie się, aby mógł zdejmować jego portret. Tutaj to Aw zszedł się z dzieńszczykiem Fietką, który miał nadzwyczajny wpływ na swego pana, a stąd na wszystkich i na wszystko w Ostrogu. Aw szpiegował nas na żądanie majora, a ten, kiedy upił się i bił go po twarzy, nazywał go szpiegiem i donosicielem. Zdarzało się, i to często, że wnet po takiej scenie major sadowił się na krześle i rozkazywał Awowi dalej wykańczać portret. Zdaje się, że nasz major naprawdę wierzył, że Aw był znakomitym artystą. Bodaj nie Brjułowem, o którym i on coś słyszał, pomimo to wszakże przyznawał sobie prawo bić go po twarzy. Bo choć ty teraz taki sam artysta, ale katorżny, a ja, choćbyś ty był nad Brjułow, jestem twój naczelnik, a więc co zechcę, to i zrobię z tobą. I tak kazał Awowi zdejmować sobie buty, wynosić różne wazy z sypialni, a mimo to nie mógł przez długi czas pozbyć się tej myśli, że Aw jest wielkim artystą. Portret ciągnął się bez końca. Rok prawie. Na koniec major domyślił się, że portret nie zbliża się do końca, a przeciwnie, Z każdym dniem staje się mniej podobny do niego. Rozgniewał się, obił artystę i zesłał go za karę do ostrogu do robót najgrubszych. Af widocznie żałował tego. Przykro mu było rozstawać się z próżniaczym życiem, z potrawami podawanymi sobie z majorskiego stołu, z przyjacielem Fietką i ze wszystkimi przysmakami, które oni sobie we dwóch na majorskiej kuchni przyrządzali. Z oddaleniem Awa major przestał przynajmniej prześladować Emkiego, aresztanta Polaka, na którego Aw ciągle wygadywał, a oto z jakiego powodu. M w chwili przybycia Awa do ostrogu był sam jeden. Było mu bardzo ciężko. Nie miał nic wspólnego z innymi aresztantami. Patrzał na nich z przestrachem i obrzydzeniem. Nie spostrzegał w nich nic, co by mogło przedstawić ich w korzystniejszym świetle i zbliżyć go do nich. I nie miał z nimi stosunków. Ci płacili mu za to nienawiścią. W ogóle w ostrogu położenie ludzi podobnych do M jest okropne. Dlaczego Af dostał się do ostrogu, o tym M nie wiedział. Przeciwnie Af. Dowiedziawszy się, z kim ma sprawę, natychmiast zapewnił go, że jest zesłany za coś wręcz przeciwnego denuncjacji, prawie za to, za co i M był zesłany. M ogromnie ucieszył się, znalazłszy towarzysza, przyjaciela. Chodził koło niego, pocieszał go w pierwszych dniach katorgi, przypuszczając, że musi on wiele cierpieć. Oddał mu swoje ostatnie pieniądze, karmił go, podzielił się z nim najniezbędniejszymi rzeczami. Ale Af natychmiast poczuł ku M nienawiść. Za to mianowicie, że ten był szlachetny, że z takim wstrętem patrzał na każdą niskość, a i za to, że on sam był zupełnie niepodobny do M. I wszystko, co M w rozmowach swoich z nim powiedział o ostrogu i majorze, wszystko to Af przy pierwszej okazji pośpieszył donieść majorowi. Major straszliwie znienawidził za to Emkiego, i gnębił go. I gdyby nie wpływ komendanta, doprowadziłby go do nieszczęścia. Aw zaś nie tylko nie był zmieszany, gdy potem M dowiedział się o jego podłości, ale nawet lubił spotykać się z nim i z szyderstwem spoglądać na niego. Sprawiało mu to widoczną przyjemność. Sam M wskazywał mi to kilka razy. Ta nikczemna istota uciekła potem z innym aresztantem i z konwojowym. Ale o tej ucieczce potem opowiem. Z początku bardzo się i do mnie podlizywał, myśląc, że nie słyszałem o jego historii. Powtarzam, on mi zatruł pierwsze dni katorgi jeszcze większą boleścią. Przeraziłem się tej otchłani podłości i nikczemności, w którą mnie wtrącono, w której ocknąłem się. Myślałem, że wszystko tu takie podłe i nikczemne. Ale myliłem się. Sądziłem o wszystkich po Awie. W ciągu tych 3 dni włóczyłem się w ciężkim smutku po ostrogu. Leżałem na swoich narach. Pewnemu aresztantowi, któremu można było zaufać, a którego mi polecił Akim Akimycz, dałem szyć koszulę z wydanego mi płótna rządowego. Urządziłem sobie za radą i naleganiem Akima Akimycza składany materacyk, z wojłoku obszytego płótnem. Nadzwyczajnie cieniutki jak blin i poduszkę wypchaną sierścią, i dla nieprzyzwyczajonego strasznie szorstką. Akim Akimycz gorliwie się zajmował urządzaniem dla mnie tych wszystkich rzeczy i sam brał w tym urządzaniu udział. Własnoręcznie zszył dla mnie kołdrę ze szmat starego sukna rządowego, zebranego z podartych pantalonów i kurtek, które kupiłem u innych aresztantów. Rządowe rzeczy po upływie terminu noszenia pozostawiano na własność aresztantowi. Sprzedawano je natychmiast tuż w ostrogu, i rzecz najbardziej znoszona znajdowała nabywcę. Wszystkiemu temu z początku się dziwiłem. W ogóle był to czas pierwszego mego zetknięcia z prostym ludem. Ja sam nagle stałem się takim prostym człowiekiem, takim samym katorżnym jak i oni. Ich zwyczaje, pojęcia i opinie stały się jakby moimi, przynajmniej zewnętrznie według prawa, choć ich w rzeczywistości nie podzielałem. Dziwiło mnie to i przygnębiało. Jak gdybym nie podejrzewał przedtem nic podobnego i nie słyszał o tym, pomimo iż wiedziałem i słyszałem. Ale rzeczywistość sprawia zupełnie inne wrażenie niż to, co się wie tylko, o czym się słyszy. Czy mogłem na przykład kiedykolwiek przedtem, choć przypuszczać, że takie stare łachmany mogą być uważane za rzeczy, a jednak z tych to starych łachmanów zszyłem sobie kołdrę. Trudno sobie nawet wyobrazić, jakiego gatunku było sukno przeznaczone na odzież aresztancką. Z pozoru w istocie było ono podobne do grubego sukna żołnierskiego, ale dość je było trochę ponosić, a rozłaziło się niemiłosiernie. Prawda, sukienne ubranie dawano tylko na termin roczny, ale i do tego terminu trudno je było donosić. Aresztant pracuje, dźwiga na sobie ciężary, odzież obciera się i obdziera się prędko. Kożuchy zaś wydawano na 3 lata i w ciągu tego czasu służyły one zwykle i za odzież, i za kołdrę, i za posłanie. Ale kożuchy są mocne, chociaż nie trudno było widzieć na kimś przy końcu 3. roku, to jest terminu noszenia, kożuch z łatą płócienną. Nie zważając na to, nawet bardzo znoszone kożuchy po upływie naznaczonego dla nich terminu sprzedawały się po 40 srebrnych kopiejek. Niektóre zaś, co się lepiej zachowały, sprzedawano za 60, a nawet 70, a w katordze były to już wielkie pieniądze. Pieniądze. Mówiłem już o tym. Miały w Ostrogu ogromne znaczenie. Były potęgą. Stanowczo można stwierdzić, że aresztant, który miał w katordze choć trochę pieniędzy, 10 razy mniej cierpiał od tego, który nie miał ich wcale, chociaż ten ostatnio otrzymywał wszystko od rządu. I po co mu zatem pieniądze, jak rozmowała nasza władza więzienna? I znowu powiadam, że gdyby aresztanci pozbawieni byli wszelkiej możliwości mieć swoje pieniądze, to albo dostawaliby obłąkania, albo marliby jak muchy, pomimo że mieli wszystkie potrzeby zaopatrzone. Albo by puścili się na niesłychane przestępstwa, jedni z nudy, drudzy, aby co prędzej śmierć ściągnąć na siebie albo w jakiś sposób los odmienić. Techniczne wyrażenie. Jeżeli zaś aresztant, zdobywszy krwawym potem swoją kopiejkę, albo też odważając się dla jej zdobycia na niezwykłe podstępy, połączone często ze złodziejstwem i oszustwem, zaraz potem trwoni ją niedorzecznie, z dziecinną bezmyślnością, to nie dowodzi to wcale, że on jej nie ceni. Chociaż to tak wygląda na pierwszy rzut oka. Na pieniądze aresztant chciwy jest do szaleństwa. I jeśli istotnie podczas hulania rzuca je jak trzaski, to rzuca je dla czegoś, co uważa za rzecz jeszcze wyższą. O 1 stopień od pieniędzy. Cóż jest dla aresztanta wyższego od pieniędzy? Wolność lub choćby tylko mara wolności. A aresztanci? Wielcy marzyciele. Powiem coś o tym później. Tu tylko wspomnę, że widziałem zesłanych na 20 lat do katorgi, którzy bardzo spokojnie i naturalnie mówili do mnie w taki sposób. Ano, trzeba poczekać. Da Bóg ukończy karę? A wtedy... Całe znaczenie słowa aresztant polega na tym, że to jest człowiek bez woli, a tracąc pieniądze, on już działa według swej woli. Nie zważając na wszelkie piętna, kajdany i nienawistne pale ostrokołu więziennego, któremu świat Boży zasłaniają i ogradzają go jak zwierza w klatce, może on dostać wódki. To jest surowo zakazanej przyjemności. Posmakować jagodowej nalewki. Może niekiedy, chociaż nie zawsze, przekupić swoich najbliższych zwierzchników, inwalidów, a nawet podoficera, którzy przez palce będą patrzali na to, że narusza prawo i dyscyplinę. Może jeszcze w dodatku zucha wobec nich udawać, a zucha udawać aresztant niezmiernie lubi. To jest lubi pokazać się wobec towarzyszy i w siebie wmówić choć na chwilę, że ma mocy i władz daleko więcej niż się zdaje. Jednym słowem może nahulać się, nahałasować, narozbijać, obrazić kogo najsilniej i dowieść mu, że on to wszystko może, że to wszystko w naszej mocy. To jest wmówić w siebie to, o czym biedakowi i pomyśleć trudno. Oto jest może, mówiąc nawiasem, przyczyna, dla której daje się powszechnie spostrzegać w aresztantach, nawet w trzeźwym stanie, skłonność do zuchowatości, do chełpliwości, do komicznego i naiwnego, choćby tylko urojonego wynoszenia się. A wreszcie w całym tym hulaniu jest pewne ryzyko, a więc ma to wszystko choć dalekie podobieństwo do wolnego życia. A czego nie oddasz za wolność? Jaki milioner, gdyby mu gardło ściśnięto stryczkiem, nie oddałby wszystkich swoich milionów za jeden łyk powietrza? Dziwią się czasem władze więzienne, że oto jakiś aresztant żył przez kilka lat spokojnie, przykładnie, że go nawet dziesiętnikiem zrobiono za chwalebne sprawowanie się. I nagle, ni stąd, ni zowąd, zupełnie jakby go diabeł opętał, zahulał, nabroił, narozbijał, a niekiedy na ciężkie przestępstwo się odważył, albo na jawny brak szacunku wobec wyższej władzy, albo zabił kogoś, albo zgwałcił i tym podobne. Patrzą na niego i dziwią się. A tymczasem być może, iż całą przyczyną nagłego wybuchu w tym człowieku, od którego najmniej się można było czegoś podobnego spodziewać, jest konwulsyjne objawienie się indywidualizmu, instynktowna tęsknota za samym sobą, pragnienie zaakcentowania swej poniżonej osobowości, które nagle się w nim zbudziło i doszło w jednej chwili do gniewu, do szaleństwa, do zaćmienia rozsądku, do konwulsyjnych rzutów. W taki sposób może żywcem pochowany w grobie, przebudziwszy się tam, tłucze w wieku trumny i sili się, by je zrzucić, chociaż rozsądek mógłby go pouczyć, że wszelkie jego usiłowania są nadaremne. Ale w tym rzecz, że tu już nie ma miejsca dla rozsądku, tylko dla konwulsji. Weźmy jeszcze pod uwagę, że prawie każdy własnowolny objaw osobowości w aresztancie uważa się za przestępstwo, a w takim razie, naturalnie, wszystko mu jedno, czy to większy, czy mały objaw. Hulać! Więc już hulać do ostateczności, odważyć się na wszystko, choćby i na zabójstwo. Zresztą dość tylko zacząć. Upije się człowiek i nie powstrzymasz go. I dlatego pod każdym względem byłoby lepiej nie doprowadzać do tego. Dla wszystkich byłby stąd większy spokój. Tak. Ale jak to zrobić?